Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Przed nami 17 niedziela zwykła. Chcemy poprzez rozważanie Słowa Bożego przygotować się do przeżywania liturgii najbliższej niedzieli. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaskę, otwartość naszego serca, naszego umysłów na to Słowo, które niech w nas zagości i niech wyda stokrotny plon. Z audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Serdecznie witam księdza profesora Henryka Witczyka, przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przeprowadzi nas przez dzisiejszą liturgię słowa. Księże profesorze, bardzo serdecznie witam i proszę o to, abyśmy wraz z księdzem profesorem te czytania najbliższej liturgii niedzielnej mogli zgłębić, mogli również dopatrywać się tych wielkich spraw, które są zawarte w Słowie Bożym dla każdej i każdego z nas, bo jakże to Słowo żywe, przemawiające do każdego w sposób indywidualny.
Witam bardzo serdecznie ojca Dawida, witam wszystkich państwa, słuchaczy Radia Maryja, którzy w tej godzinie pragną razem z nami szukać Słowa Bożego, czyli, jak wspomniał ojciec Dawid, tej prawdy, tego orędzia, które w tych dniach, w tę niedzielę Bóg Ojciec pragnie nam objawić, pragnie, aby ona zamieszkała w naszych sercach, aby kierowała naszymi krokami, naszym myśleniem, oświecała nasze sumienia. Tą prawdą, taką powiedzmy generalnie rzecz ujmując, jest orędzie Boże dotyczące naszej modlitwy i to modlitwy zanoszonej w kontekście grzechu, wzmagań z przeciwnościami, w kontekście grzechu, który nam osobiście zagraża, który jest naszym utrapieniem, przeciwnościami, które z tym są związane. Wsłuchując się w poszczególne wszystkie trzy fragmenty Pisma Świętego, zobaczymy, jak każdy z nich od innej strony ukazuje nam tę wielką aktywność człowieka wierzącego, jaką jest modlitwa, ale nie jest to modlitwa jakiegoś pięknoducha oderwanego od rzeczywistości tego świata, od prawdy o swoim życiu, jego właśnie przeciwnościach, trudnościach, a zarazem też człowieka widzącego wszystkie swoje potrzeby, które przedstawia dobremu Ojcu w niebie. Właśnie refren psalmu zdaje się streszczać ten generalny temat przesłania Słowa Bożego 17 niedzieli zwykłej. Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Wsłuchując się w poszczególne czytania, zaczniemy od Księgi Rodzaju, rozdział 18, od wersetu 20 do 32. Próbujmy wyławiać te wszystkie właśnie aspekty dotyczące z jednej strony tej modlitewnej aktywności człowieka wierzącego, wręcz przyjaciela Bożego, a z drugiej strony zwracajmy baczną uwagę na odpowiedzi, na po prostu słowa, na działania Pana Boga, które towarzyszą, czy które korespondują z tą właśnie modlitwą człowieka. A zatem rozpocznijmy od wysłuchania treści Księgi Rodzaju, rozdział 18, od wersetu 20 do 32.
Bóg rzekł do Abrahama: głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc stąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych. Czy też zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w sumie Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami: a może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł: nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział: niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan: nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham: pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział: nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham: niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan: nie zniszczę przez wzgląd na tych 10.
poprzednią niedzielę wysłuchaliśmy fragmentu z tego samego 18 rozdziału Księgi Rodzaju, który opowiadał nam o wizycie trzech znamienitych gości u Abrahama. Zapowiedzieli narodziny syna. Żeby dobrze zrozumieć to Słowo Boże, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, a które rozpoczyna się w wersecie 20, 18 rozdziału, winniśmy koniecznie sięgnąć do wersetów poprzedzających. Wysłuchajmy, co tutaj autor Księgi Rodzaju nam zapisał, co nam powiedział, przede wszystkim na temat właśnie Abrahama i Pana Boga, którzy to dwaj wielcy protagoniści tej sceny, którą lektor nam przybliżył, są tutaj właśnie przedstawieni. Otóż ci trzej goście Abrahama odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. Widzimy wielką wrażliwość Abrahama, który towarzyszy tym, których ugościł. Nie musi im wskazywać drogi. Niemniej ta jego przyjazna, pełna życzliwości, dobroci, obecność towarzyszy im, można powiedzieć, do samego końca. I kiedy tak Abraham towarzyszy tym trzem boskim wysłannikom, dowiadujemy się z natchnionego tekstu Pisma Świętego, że oto Pan Bóg mówił sobie, czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Jakże to wzruszająca wręcz informacja dotycząca Pana Boga, mianowicie Bóg, który mówi, można by powiedzieć, sobie, rozważa po prostu. Odsłania nam się tutaj wewnętrzne życie Pana Boga. Ten właśnie dialog, jak dowiemy się ostatecznie z Nowego Testamentu i z teologii systematycznej, pełen miłości, mądrości, dialog między osobami Trójcy Świętej. Oczywiście tutaj Księga Rodzaju mówi o Panu Bogu w liczbie pojedynczej. Niemniej, tak jak przy stworzeniu człowieka mamy tę samą formułę. Przy stworzeniu człowieka dowiadujemy się, że Bóg mówi, uczynimy człowieka. Tutaj Pan mówił do siebie, czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić. Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu. Przez niego otrzymają błogosławieństwa wszystkie ludy ziemi, bo upatrzyłem go jako tego, który będzie miał potomków, będą przestrzegać przykazań prawa, będą postępowali sprawiedliwie, uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Widzimy zatem, jak wielki ten zamysł Pana Boga, który jawi się tutaj przed nami, prawda? Z jednej strony ten zamysł dotyczący grzechów Sodomy i Gomory, które, jak się dowiemy, za chwilę wołają do Pana Boga, ale z drugiej strony w pierwszej kolejności Pan Bóg, można by powiedzieć, przywołuje przed swoje oblicze postać Abrahama. Abrahama, którego nazwał już błogosławieństwem, tym, który będzie wypraszał błogosławieństwo dla wszystkich narodów ziemi, wszystkie ludy ziemi. Zobaczmy ten wielki uniwersalizm, tę wielką szczodrość Bożą. Przez jednego człowieka Boża łaska, Boże dary spływają dla wszystkich ludów ziemi. To jest treść obietnicy, którą znamy już od 12, 15 rozdziału Księgi Rodzaju. A więc widzimy przed naszymi oczami, jawi się Abraham jako niezwykła postać, wielka postać w Bożych zamiarach, w Bożych planach, można by powiedzieć w Bożej wizji po prostu. Wizji jego osoby i jego roli, jaką ma do odegrania w dziejach zbawienia. Trzeba o tym pamiętać, bo to nam po prostu pozwala lepiej zrozumieć, kto może być podmiotem takiej właśnie modlitwy, tak wzruszającej, tak serdecznej, tak przyjacielskiej, tak odważnej, jak ta, której wysłuchaliśmy przed chwilą. Można by, no trudno to nazwać targiem takim z Panem Bogiem, ale taką właśnie bardzo serdeczną, przyjacielską, pełną zaufania, rozmową, w której Abraham właśnie od tej liczby 50, prawda, schodzi aż do 10 sprawiedliwych, cały czas zdając sobie sprawę z tego, że stoi przed sędzią sprawiedliwym, przed majestatem, mówi z ogromną pokorą, prosząc o miłosierdzie dla mieszkańców Sodomy. Ale może to czynić właśnie Abraham tak oto właśnie zaprezentowany i to przez samego Pana. Podkreślam to bardzo mocno, bo to nie jest opinia jakiegoś proroka, czy po prostu mędrca, czy kogoś stojącego z boku, lecz tutaj autor natchniony przytacza nam myśl Bożą, to co Pan Bóg mówi do samego siebie na temat Abrahama, czyli jak widzi Abrahama, jak go postrzega. I dopiero po tym stwierdzeniu tej właśnie wielkości Abrahama, autor natchniony prezentuje nam właśnie treść rozmowy, która się rozpoczyna od pierwszego zdania, pierwszego czytania tej niedzieli. Pan rzekł, głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Rozumiemy teraz, do kogo Pan rzekł, Pan mówi do Abrahama, tego, który ma być błogosławieństwem, który ma być ojcem narodu żyjącego w sprawiedliwości, ojcem narodu ludzi szczęśliwych. Gdy wsłuchujemy się w ten pierwszy werset, przychodzi nam na myśl jedno pytanie, bo to tekst natchniony mówi nam tak bezosobowo. Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki są bardzo ciężkie. Kto zanosi tę skargę? Otóż dowiadujemy się z tekstów paralelnych, że to grzechy same przez się wołają do Boga. Przypomnijmy sobie choćby dwa tylko teksty paralelne, które nam wyjaśniają to bardzo ważne pytanie, bo to jest pytanie o tego, kto jest naszym oskarżycielem, naszym znaczeniu również nas dzisiaj żyjących, grzeszników po prostu. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 4, werset 10, kiedy Kain zabił Abla, dowiadujemy się, że oto krew Abla woła do Boga, woła o sprawiedliwość, woła o Bożą odpowiedź, która ma być właśnie ratunkiem zarówno dla Kaina, jak i dla Abla. I jeszcze jeden tekst z listu świętego Jakuba, rozdział 5, werset 4. Apostoł przestrzega również właśnie osoby wierzące w Chrystusa, odnosząc się w zasadzie do realiów Starego Testamentu. Zapłata żniwiarzy, którą zatrzymaliście, krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana. A więc już nie tyle same grzechy, ale krzyk ludzi pokrzywdzonych przez grzechy. I te dwa teksty stanowią bodaj wyczerpujące wyjaśnienie naszego pytania, kto zanosi tę skargę, tak jak notabene autor natchniony podkreśla, głośno rozlega się skarga na Sodomę i Gomorę, dociera właśnie do uszu Pana Boga. Dlaczego się głośno rozlega? Bo ich występki są bardzo ciężkie. Może jeszcze skomentujmy sobie to wyrażenie występki bardzo ciężkie. Otóż w księdze proroka Ezechiela, w rozdziale 16, wersety 49 i 50, mamy odniesienie do tych występków mieszkańców Sodomy, Gomory. Wyniosłość, zachłanność i beztroska o biednego. To z jednej strony jedna, można by powiedzieć, warstwa tych ciężkich występków, czyli po prostu radykalny brak sprawiedliwości, egoizm posunięty do maksimum. Ale w następnym już wersecie prorok Ezechiel dodaje ich pycha i obrzydliwości, których się dopuszczali. Użyty w tekście hebrajskim rzeczownik jest naprawdę bardzo mocnym rzeczownikiem, wyrażającym całe maksymalne oburzenie po prostu zarówno Pana Boga, jak też autora natchnionego co do występków, które miały miejsce właśnie w Sodomie i Gomorze. Wiemy, że polegały one w pierwszej kolejności na tym, iż zapałali po prostu mężczyźni jedni ku drugim miłością taką, jaka jest właściwa dla mężczyzny i kobiety według wizji Bożego małżeństwa, prawda? Nie ma potrzeby zresztą, żebyśmy przybliżali sobie istotę tego grzechu. Jest ona nam powszechnie znana. Notabene, kto by chciał sobie troszeczkę jeszcze jakby zgłębić tę prawdę, odsyłam zarówno do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o tytule Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, jak też do wielu artykułów, które można znaleźć między innymi w naszym biblijnym czasopiśmie Biblical Annals, zwłaszcza pisanych przez naszych biblistów, księdza doktora Krzysztofa Naporę, ale też księdza doktora habilitowanego, profesora Kul, księdza Marcina Kowalskiego. Niech to wystarczy w ramach komentarza wprowadzającego czy otwierającego nam tę właśnie perykopę, bo sam dialog Abrahama z Panem Bogiem sądzę, że nie wymaga jakichś dodatkowych jeszcze objaśnień. Zwróćmy uwagę, jak bardzo regularnie powtarzające się te pytania. Na uwagę bez wątpienia zasługuje ta wielka śmiałość, ale też i bojaźń, z jaką Abraham rozmawia z Panem Bogiem. I to Abraham, który jest ukazany właśnie jako człowiek wpatrzony w swojego Boga, wypełniający Jego wolę. Człowiek, który tychże Bożych posłańców przyjął w gościnę, czy jak mogliśmy usłyszeć, stał w obecności Bożej po prostu. To jest ten Abraham, który po prostu prowadzi taki odważny, a zarazem jakże poważny dialog z Panem Bogiem. Dialog o niesamowitej powadze po prostu, bo dowiadujemy się w wersecie 22, że oto kiedy ci Boży posłańcy, ci trzej goście Abrahama odeszli w stronę Sodomy, Abraham stał dalej przed Panem. To wyrażenie stał Abraham przed Panem powtórzy się jeszcze w kolejnym zdaniu i warto na nie zwrócić uwagę. Mianowicie w Piśmie Świętym mamy kilka takich postaci wręcz modelowych dla takiego właśnie modlitewnego stania przed Panem. Pierwszą taką postacią jest bez wątpienia Mojżesz, który wstawiał się, będzie za ludem, będziemy czytać o tym w Księdze Wyjścia, czyli następnej po Księdze Rodzaju, ale też w Księdze Jeremiasza, rozdział 15, sam Pan Bóg mówi do proroka, że gdyby nawet Mojżesz i Samuel wstawiali się za tym ludem bałwochwalczym, to wstawiennictwo ich po prostu nie będzie wysłuchane. I wreszcie w tejże samej księdze proroka Jeremiasza, w rozdziale 18, werset 20, po prostu jawi nam się w całej swej potędze tej, prawda, wstawienniczej modlitwy sam prorok Jeremiasz. Jeremiasz, który wstawiał się przed Bogiem za Izraelitów, aby odwrócić od nich jego gniew, a oni odpłacili mu tym, że go wrzucili po prostu do cysterny, skazali praktycznie, czy żądali jego śmierci, domagali się po prostu, dbali na jego życie, krótko mówiąc. On chciał ich ocalić od śmierci, wstawiał się przed Panem, aby odwrócić od nich jego gniew, a oni właśnie akurat cały swój gniew, ten właśnie bałwochwalczy gniew, gniew ludzi przeżartych przez zło, przez idolatrię, skierowali przeciwko niemu. Warto o tym pamiętać, że ta rola orędownika, kogoś, kto się wstawia u Pana Boga za grzesznikami zwłaszcza, i to tak właśnie grzesznikami, których obarczają niesamowicie ciężkie grzechy, jest bardzo ważna, a zarazem może to być jedynie człowiek, który stoi przed Panem z całą doniosłością swojego życia, takiego właśnie pełnego zaufania, posłuszeństwa wobec Pana Boga, wypełniania Jego woli. To może tyle po prostu, jeśli chodzi o komentarz do tego fragmentu. Jakkolwiek warto jeszcze zadać sobie pytanie, dlaczego Abraham wysuwa ten argument po prostu? Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Mamy tutaj po prostu kapitalny objaw takiej podstawowej, można by powiedzieć, moralności ludzkiej, czy wręcz prawa naturalnego, ale też objawionego w Księdze Przymierza, w rozdziale 23, werset 7, ten, że właśnie Adonai przestrzegał sędziów Izraela, książąt, prawda, nie wydasz wyroku śmierci na człowieka niewinnego i sprawiedliwego, bo ja nie uniewinnię takiego właśnie sędziego, czy takiego świadka, który będzie zeznawał fałszywie przeciw bratu, że ten nawet zostanie zasądzany na śmierć, tak jak to groziło po prostu Zuzannie, prawda? Pamiętamy tę scenę sądową. A więc mamy tutaj bardzo ważny argument, znany doskonale Abrahamowi, który mieszkał w jego sumieniu, ale też objawiony w Księdze Przymierza w 23 rozdziale Księgi Wyjścia. Może jeszcze tylko jedno zdanie, mianowicie Abraham rozpoczyna ten dialog z Panem Bogiem od cyfry 50 sprawiedliwych i dochodzi aż do cyfry 10 sprawiedliwych. Gdybyśmy chcieli zastanawiać się, czy mógł patriarcha jeszcze przywoływać kolejne cyfry 5, może jednego, nie znajdujemy odpowiedzi. Oczywiście Abraham na tym etapie objawienia i rozpoznania woli Bożej i jako człowiek nie zszedł niżej, poniżej tych 10 sprawiedliwych, dla których Pan miałby po prostu zawiesić karę nad grzesznikami, a de facto ci sprawiedliwi mieliby ocalić to miasto, czyli przemienić to miasto po prostu. Otóż w Księdze Jeremiasza w rozdziale 5, werset 1, Pan Bóg mówi do proroka, patrząc na swój lud z bólem ogromnym: przebiegnijcie ulicę Jeruzalem, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place. Czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto postępowałby sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczę jej. Zwróćmy uwagę, Pan Bóg do proroka mówi w ogóle o kimkolwiek, choćby o jednym mieszkańcu. Zachodzi pytanie, czy w dziejach zbawienia znalazł się ktoś taki, kto postępowałby sprawiedliwie, kto szukałby prawdy, czyli woli Bożej i ją wypełniał, i ze względu na niego Pan Bóg przebaczył ludziom swojego ludu i w ogóle wszystkim ludom ziemi, przebaczył, czyli też ich usprawiedliwił, przemienił. Właśnie za chwilę wysłuchamy drugiego niedzielnego czytania z listu świętego Pawła do Kolosan. To jest rozdział 2 od wersetu 12 do 14, w którym ten wielki apostoł przedstawia nam właśnie tego jedynego, ze względu na którego Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy i nas usprawiedliwia. usprawiedliwia, czyli przemienia z grzeszników, czyni swoich umiłowanych synów. Wysłuchajmy zatem kolejnego fragmentu Słowa Bożego tej 17 niedzieli zwykłej.
Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Wysłuchaliśmy niezwykłego fragmentu, będącego swego rodzaju syntezą Ewangelii świętego Pawła, a więc Ewangelii o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który jest naszą sprawiedliwością, czyli tym właśnie jedynym sprawiedliwym, dzięki któremu nasze właśnie grzechy zostają, jak mówimy, zmazane, przebaczone, po prostu zostajemy z nich uwolnieni, wyzwoleni, ale równocześnie nasza osoba doznaje po prostu przemienienia, usprawiedliwienia, włączenia w jego boskie człowieczeństwo, w jego po prostu osobę. Gdy słuchamy tego fragmentu, na pewno przypomniał nam się list do Rzymian, rozdział 5 i kilka jeszcze innych fragmentów z nauczania świętego Pawła, między innymi drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21, czy list do Rzymian, rozdział 8, werset 3 i list do Galatów, rozdział 3, werset 13. Celowo podaję te referencje do innych listów świętego Pawła, abyśmy nie tylko zobaczyli, że to, czego wysłuchaliśmy, to rzeczywiście wielka synteza nauczania pawłowego, ale przede wszystkim by nam było łatwiej odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, jakie ten tekst nam nasuwa, mianowicie ostatnie zdanie tego fragmentu. To, co było naszym przeciwnikiem, Bóg usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. I w ten sposób darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. Powstaje pytanie, co jest tym naszym przeciwnikiem, który został usunięty z drogi, przygwożdżony do krzyża? Wyrażenie bardzo konkretne, realistyczne, mające odniesienie do historii Chrystusa, jego męki, śmierci na krzyżu. Wiemy, że do krzyża Chrystusowego zostało przybite jego ludzkie, no, można by myśleć o jakimś niebieskim ciele, ale oczywiście ludzkie ciało, prawdziwie ludzkie ciało zrodzone z Matki Najświętszej, cierpiące właśnie takie samo ciało, jak to, które każdy z nas otrzymuje w chwili poczęcia, potem, prawda, ono się rozwija, skażone przez grzech pierworodny, czy dotknięte po prostu, tak jak cała osoba człowieka, który przychodzi na świat grzechem pierworodnym i noszącym po prostu te wszystkie konsekwencje grzechu. Między innymi to jest właśnie słabość ludzkiego ciała, cierpienie, śmiertelność, jako te, które są związane z grzechem, są zapłatą za grzech. Jak rozumieć to sformułowanie, że to, co było naszym przeciwnikiem, Bóg usunął z drogi, przygwoździł do krzyża Chrystusa? Otóż możliwe są dwie, trzy praktycznie odpowiedzi. Tym, co w sakramencie chrztu razem z Chrystusem zostaje przybite do krzyża, jak tłumaczy właśnie list do Rzymian, rozdział 5, jest nasz stary człowiek. To generalne pojęcie, właśnie ten człowiek zraniony, osłabiony przez dziedzictwo grzechu pierworodnego. A równocześnie w tymże właśnie wydarzeniu chrztu, czyli w tym zanurzeniu w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, człowiek otrzymuje energię Boże płynące ze zmartwychwstania. Moc Chrystusa zmartwychwstałego, Jego ducha. Zostaje po prostu wyzwolony, zostaje przemieniony właśnie z grzesznika obarczonego ciężkim grzechem pierworodnym, który jest nieusuwalny inaczej, jak tylko właśnie przez krzyż Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, człowiek zostaje odrodzony, wyzwolony z tego grzechu, czy ewentualnie z wszystkich innych grzechów, które popełnił w ciągu życia, gdy powiedzmy ktoś przyjmuje chrzest w wieku dojrzałym, czy u progu śmierci nawet, prawda? Wiemy, jak wygląda teologia Chrztu Świętego, jako takiego właśnie przybicia starego człowieka, tego właśnie osłabionego przez grzech pierworodny i inne grzechy uczynkowe, nasze osobiste, razem z Chrystusem do krzyża. Druga odpowiedź to tym, co zostało przygwożdżone do krzyża, to jest prawo. To prawo, które kierowało życiem ludu Starego Przymierza i które było bezsilne, nie mogło po prostu usprawiedliwić człowieka. To apostoł pisze w liście do Rzymian w rozdziale 8, werset 3. Mianowicie to, co było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał wyrok potępiający grzech. Czyli krótko mówiąc, dokonał Pan Bóg zmiany tego dynamizmu, który usprawiedliwia, bo prawo objawiające przecież wolę Bożą, jak przykazania choćby, które są szczytem, prawda, prawa Bożego, one same z siebie nie są w stanie usprawiedliwić człowieka, bo tak jak tu apostoł bardzo trafnie mówi, ciało czyni je bezsilnymi po prostu. Tak jak święty Jan mówi też, gdyby ktoś z nas twierdził, że nie ma grzechu, to po prostu będzie oszukiwał samego siebie i innych, prawda. To jest niemożliwe. I to jest też ta możliwa interpretacja, że w tym tekście święty Paweł wyraźnie mówi, że tym, kto nas usprawiedliwia, tym, kto oręduje za nami, grzesznikami, przed Panem, może być tylko i wyłącznie Chrystus. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, a nie prawo. Czyli nie jest tak, że człowiek, mniejsza z tym, czy wyznawca judaizmu, czy jakiejkolwiek innej religii, czy człowiek niewierzący, czy chrześcijanin, staje przed Panem i mówi, ja postępowałem sprawiedliwie, zachowywałem wszystkie prawa, kierowałem się głosem sumienia, po prostu tym, co dobre, tym, co sprawiedliwe i powinienem dostąpić zbawienia. To jest po prostu niemożliwe, bo tego rodzaju oświadczenie byłoby zwyczajnym kłamstwem, po prostu, tak jak apostoł mówi. Ciało nasze, ta właśnie ciało odziedziczone z tymi wszystkimi słabościami po grzechu pierworodnym i po kolejnych grzechach, których dopuszczamy się w ciągu życia, czyni prawo bezsilnym. Prawo nie może nas przemienić, usprawiedliwić, prawda, wyzwolić z grzechu. Prawo jedynie mówi, co jest dobre, co jest złe. Wyrzuca nam po prostu grzech. Karci, prawda, wzywa do nawrócenia. To jest rola prawa. Ale tym, który ostatecznie wyzwala nas z grzechu, jest Chrystus. Natomiast rola prawa kończy się właśnie na krzyżu, tak jak to apostoł mówi. Mianowicie z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. To bardzo trudne myśli. Polecam je do takiej osobistej, pogłębionej refleksji, żeby tutaj nie popaść w jakieś po prostu absurdalne wręcz wnioski. Niemniej to jest prawda ogromnie ważna dla Kościoła chrześcijańskiego, dla apostoła Pawła, cały list do Galatów. To nie prawo nas usprawiedliwia, jakkolwiek jest ono pedagogiem, jest, prowadzi nas, pokazuje, co jest dobre, prowadzi właśnie do Chrystusa, ale to Chrystus nas usprawiedliwia, prawda? Bo to kierując się prawem, właśnie wydano na niego wyrok, prawda? Wyrok śmierci, ale ostatecznie taki wyrok został właśnie przygwożdżony na drzewie krzyża, czyli objawiła się po prostu jego bezsilność, a zwyciężyła postawa właśnie sprawiedliwego Chrystusa. Może jeszcze tylko wspomnę o trzeciej możliwości tej interpretacji, no wręcz fascynującego stwierdzenia apostolskiego, że to Pan Bóg to, co było naszym przeciwnikiem, usunął z naszej drogi, przygwoździwszy do krzyża. Otóż gdy czytamy drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21, czytamy znów takie właśnie wstrząsające stwierdzenia, bardzo odważne. Mianowicie Bóg grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali w nim sprawiedliwością Bożą. To właśnie Chrystus ukrzyżowany jest tym, który przyjął, Chrystus w ogóle przyjął ciało właśnie takie jak każdy z nas, grzesznicy, prawda? I to ciało zostało przygwożdżone do krzyża, ale ciało, które kierowało się zaufaniem do Ojca w niebie, miłością do braci, to ciało zostało po prostu przemienione mocą miłości Bożej, zostało usprawiedliwione i jest dla nas narzędziem usprawiedliwienia. A więc wyciągamy wniosek, że tym wielkim orędownikiem zanoszącym zarówno modlitwę w Ogrodzie Oliwnym, na krzyżu, w intencji nas, grzeszników, jest Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, z ciałem takim jak każdy z nas, ale oczywiście Chrystus sprawiedliwy, który nie popełnił osobiście żadnego grzechu. Za chwilę wysłuchamy Ewangelii, w której będziemy mogli zobaczyć, jaki jeszcze kolejny dar jest nam koniecznie potrzebny, aby nasza modlitwa, zwłaszcza modlitwa o usprawiedliwienie, o wyzwolenie z grzechów i zła, była naprawdę skuteczna, owocna i przemieniająca.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przybywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a koczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też, gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
wysłuchana przed chwilą Ewangelia ukazuje nam trzecią postać, która powołana jest do orędowania za grzesznikami, nie wyłączając również samego siebie, rzecz jasna. Tą postacią, postacią zbiorową są apostołowie, którzy proszą Chrystusa: Panie, naucz nas się modlić. Zapewne wiele razy słuchaliśmy licznych, pięknych komentarzy do modlitwy pańskiej, czy te przykłady, które Pan Jezus przytacza, są tak oczywiste, tak piękne, tak głębokie, przekonujące po prostu każdego z nas do skuteczności tej modlitwy wstawienniczej, bo mówimy przecież: Ojcze nasz, nie mamy przed oczami tylko samych siebie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc ten motyw zła, które nam zagraża z powodu naszych własnych grzechów, bądź też grzechów innych osób, jest w tej modlitwie, zauważmy, niemal w centrum położony. Takim rzeczywistym centrum jest wola Pana, która ma się pełnić, bądź wola Twoja, prawda? Ale zaraz przychodzi ta modlitwa o uwolnienie od grzechów, od tego wielkiego brzemienia grzechów i jego szkodliwego działania. Otóż chrześcijanin, apostoł przede wszystkim, a więc ktoś, kto jest przyjacielem Pana, kto go naśladuje, kto pragnie modlić się tak jak Pan, a więc kto miłuje Pana, jest z nim zjednoczony całym sercem, całą duszą, może być takim orędownikiem wtedy, kiedy otrzymuje Ducha Świętego. I Pan Jezus wzywa nas właśnie w pierwszej kolejności do modlitwy o ten wielki dar. Ojciec Niebieski nie odmówi tegoż właśnie podstawowego daru Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Bo to dopiero napełnione tym właśnie darem chrześcijanin może z całą śmiałością, tak jak Chrystus w Ogrodzie Oliwnym czy na krzyżu, wołać do Ojca: Abba, Ojcze. To nam objawia święty Paweł w liście do Galatów, w rozdziale 4, słynny tekst, prawda, dotyczący Abba, Ojcze. Możemy wołać właśnie dzięki Chrystusowi, Duchowi, który został rozlany w naszych sercach, właśnie po to, abyśmy mogli wołać do Pana Boga: Abba, Ojcze, czyli prosząc najpierw o miłosierdzie dla nas, często marnotrawnych synów, a równocześnie wstawiać się za tymi, którzy potrzebują naszego orędownictwa, by wyzwolić się z grzechów, które ich niszczą. Niech ten króciutki komentarz wystarczy jako wprowadzenie do naszych rozmów, do naszego już wspólnego szukania głębszych jeszcze aspektów, czy innych po prostu aspektów tej wielkiej prawdy o modlitwie, modlitwie wstawienniczej, zwłaszcza modlitwie dotyczącej zbawienia, czyli dotyczącej usprawiedliwienia grzesznika, którym sami jesteśmy, którym właśnie każdy z nas jest i pośród grzeszników żyjemy, prawda? Spróbujmy rozważyć jeszcze dzięki refleksjom, które pewnie napłyną poprzez telefon do studia, te ważne prawdy, które też jakoś objawiły się może nieco jeszcze od innej strony naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Maria i uczestnikom audycji, szukając Słowa Bożego, szukając wspólnie właśnie.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za tę egzegezę dokonaną, za to naświetlenie zarówno pierwszego, drugiego, jak i Ewangelii. To słowo, którym się jakże odnajdujemy i również do podzielenia się swoją refleksją. Serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej: 56 655 20 3,55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Z kolei numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę.
Kandydat do audycji.
Bardzo się cieszę, jesteśmy już na antenie. Proszę o wyciszenie przynajmniej lekko radioodbiornika. Dziękuję i zapraszam.
Halo?
Bardzo proszę.
Tutaj siostra Teresa w Częstochowy. Mam takie skojarzenie, nie wiem, z której to pochodzi księgi, że nie tylko grzech dociera do Boga, ale oskarżyciel, czyli tutaj wchodzi w grę szatan. Bo arcykapłan Jozue miał brudną szatę i oskarżał go przed Bogiem. Natomiast Apokalipsy nasuwa mi się następne skojarzenie, że oskarżyciel braci zostanie zniszczony w jeziorze ognia. Jak jest z tym szatanem jako oskarżycielem, który donosi Bogu nasz grzech? To tyle moje pytanie.
Siostro Tereso, serdecznie pozdrawiamy i przekazujemy głos księdzu profesorowi.
Dziękuję bardzo za to właśnie ten piękny przykład myślenia biblijnego tekstami Pisma Świętego, które siostra Teresa przywołała i które tak właśnie rozumiane dosłownie i bez jeszcze jednego, drugiego tekstu paralelnego mogą się wydawać właśnie, że pełni ten szatan taką rolę właśnie donosiciela, że Pan Bóg jakby samodzielnie nie znał naszych grzechów i dopiero szatan go informuje o tym. Oczywiście prawda wygląda znacznie głębiej i inaczej. Najlepiej objaśni nam to początek księgi Hioba. Przypomnijmy sobie, że kiedy Pan Bóg szczyci się swoim właśnie na zebraniu synów Bożych, jest też między innymi właśnie ten zbuntowany syn Boży, prawda? Pan Bóg pyta, czy widziałeś mojego sługę, Hioba? No i wiemy, jak szatan odpowiada. No, wielki mi sługa, obdarzyłeś go wszelkimi, prawda, dobrodziejstwami. Zabierz mu to wszystko. No zobaczymy, czy wtedy będzie cię błogosławił, będzie cię miłował, czy też będzie ci w twarz złorzeczył. I cała księga jest de facto wielką próbą takiej miłości bezinteresownej ze strony Hioba do Pana Boga. I to no, heroicznie wręcz bezinteresownej. Z drugiej strony trzeba pamiętać, nie przytaczałem tych tekstów w komentarzu, bo krótki mamy czas, ale po prostu liczne psalmy mówią, że Pan Bóg zna doskonale nasze grzechy, prawda, czy nawiedza też po prostu tychże mieszkańców Sodomy, to właśnie ci Boży wysłannicy tam idą po prostu zobaczyć osobiście to postaci boskie po prostu, które tam, znaczy wysłańcy boscy, tak to określmy, prawda, żeby nie przesadzać znów z nadinterpretacją tych postaci. Otóż ta wiedza Pana Boga jest po prostu wystarczająca o naszych grzechach. Szatan natomiast jako ten, który odnosi życie.
Czas audycji Szukając Słowa Bożego. Już za chwilę ponownie połączymy się z księdzem profesorem. Tutaj jakaś lekkie przerwanie połączenia, zatem proszę o chwileczkę cierpliwości. Takie może czas na zebranie tych wszystkich myśli, które zostały wyartykułowane. Już za chwilę ponownie połączymy się z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem. Thank you. 11 minut po godzinie 19 trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego, a szukamy tego Słowa Bożego, jego znaczenia, jego odniesień w naszym życiu wraz z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem. Księże profesorze, czy jeszcze jakieś może dopowiedzenie do siostry Teresy, czy...
Tak, jeszcze jedno tylko dopowiedzenie, że mianowicie to szczególnie ważne dla rozumienia tej perykopy ewangelicznej, którą komentowałem, czy wspólnie czytaliśmy, mianowicie kontekst następujący, a więc Ewangelia Łukasza, rozdział 18, od wersetu 14 do 26, gdzie najpierw Żydzi oskarżają Pana Jezusa, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy, Pan Jezus wykazuje, że to bezsensowne myślenie, a ostatecznie dochodzi do tego, że wyrzuca swego ducha z człowieka opętanego i wypowiada bardzo ważną myśl dotyczącą właśnie stanu człowieka, gdy duch nieczysty go opuści, zostanie właśnie wyrzucony. Jeżeli ten człowiek nie zwróci się ku Chrystusowi, ku woli Bożej, ku Ewangelii, to taki, prawda, duch nieczysty wraca ze zwielokrotnioną siłą, prawda, siedmiu innych bierze, jak mówi Ewangelista, jak mówi Chrystus, i dokonuje dalej dzieła zniszczenia. I to oskarżenie, które szatan zanosi przed Panem Bogiem, to są te dzieła zniszczenia, których dokonuje w życiu człowieka czy w życiu ludu, a które są przed oczami Pana Boga po prostu. To tak należy rozumieć tę rolę szatana, tę niszczycielską rolę szatana, który nie tyle donosi, co po prostu i szydzi z wierzących, których doprowadził do upadku, i spogląda pewnie w stronę Pana Boga, mówiąc: no widzisz, jakich masz synów, jakie to są twoje dzieci. Tak jak w przypadku Hioba dokładnie to się wydarzyło po prostu.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan z parafii Serca Pana Jezusa w Kitchener w Kanadzie. W ostatnich czytaniach, no i w przyszłą niedzielę także, będziemy słyszeć słowa z Księgi Genezy, jest po polsku Księgi Rodzaju, czy tam Rodzenia, ale nazywanej także Księgą Mojżeszową. I mam pytanie, kiedy faktycznie i gdzie została zredagowana ta Księga Rodzaju? Bo zdania są podzielone, jak na pewno wie ksiądz profesor. Po prostu nieraz czytam, że dużo później, po Mojżeszu, po już niewoli babilońskiej, czy podczas, nawet podczas niewoli babilońskiej, autor nieznany zredagował właśnie Księgę Rodzaju. Jeszcze może sekundkę, taką mam ciekawostkę do księdza profesora. Jest 30 lat temu tu w Kanadzie otrzymałem w prezencie pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia z 65 roku i tam jest taka dedykacja i pisze przewielebnemu księdzu Franciszkowi Walczakowi z okazji Sacrum Polonia Millennium ksiądz dr Władysław Pawelczak. Potem się spotkałem z księdzem profesorem, to był przyjaciel Karola Wojtyły, naszego świętego papieża. Może ksiądz profesor słyszał, znał ksiądz doktor profesor Pawelczak z Poznania. Dziękuję za parę minut wysłuchania i zostańcie z Bogiem. Przechodzę na odbiór.
Z Panem Bogiem, panie Janie, pozdrawiamy. Księże profesorze, prosimy.
Nie znałem księdza Pawelczaka. Zapewne bibliści poznańscy, których szkoła jest doskonale znana w Polsce z uwagi na piękne wydanie tak zwanej Biblii Poznańskiej, trzy wielkie tomy z przepięknymi komentarzami, oryginalnym tłumaczeniem, to tak się tworzą właśnie takie środowiska biblijne, prawda, przede wszystkim ksiądz Michał Peter tam zaangażowany, ksiądz Wolniewicz, więc to poszczególne osoby tworzą takie właśnie środowiska, wybitni bibliści, w tym przypadku szkoła poznańska. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część pytania, zaiste pamiętajmy, że księgi Pisma Świętego nie są kronikami spisywanymi przez osoby, które akurat stały z boku opisywanych wydarzeń, słuchały, notowały albo miały wideokamerę, jak my dzisiaj byśmy to robili, prawda, czy magnetofon i nagrywały to wszystko. Otóż księgi biblijne powstawały tak, że uczestnicy tych wydarzeń dawali świadectwo o tym wszystkim, co przeżyli, w najpierw w swoich kręgach rodzinnych, w szerszej wspólnocie pokoleń, całego ludu. I to były pewne modele właśnie modlitwy, roli Abrahama na przykład, które sprawdzały się przez wieki. I to ostatecznie tekst spisany to jest wielkim potwierdzeniem, że ta wielka tradycja ustna przekazywana w kręgach rodzinnych, w kręgach sanktuariów po prostu, w świątyni jerozolimskiej, w odpowiednich gremiach po prostu i prorockich, i mądrościowych, i kapłańskich, jest wiarygodną tradycją, bo potwierdzoną również przez dalsze wydarzenia historii zbawienia, że Pan Bóg rzeczywiście tak działa, jak o tym mówił właśnie Abraham, jak dawał świadectwo o tym Izaak, Jakub, prawda, czy Mojżesz. Pragnę Państwu powiedzieć, iż najbliższe nasze sympozjum biblijne, które będzie miało miejsce we Włocławku, w seminarium włocławskim. Już teraz pragnę podziękować diecezji włocławskiej, księdzu biskupowi, księdzu rektorowi za zaproszenie nas do Włocławka w dniach od 14 do 16 września. Będziemy mieli jako temat główny właśnie najnowsze badania dotyczące powstawania pięcioksięgu, ale zasadnicza prawda dotycząca i pięcioksięgu, i innych ksiąg jest ta, o której powiedziałem. Najpierw wydarzenia historyczne, doświadczenie Pana Boga, tego, co Pan Bóg mówił, tego, co uczynił w moim życiu, w tym przypadku Abrahama, czy właśnie Sodomy, Gomory, innych, prawda, miejsc, innych osób, które uczestniczą w jego życiu. Opowiadanie w kręgu rodzinnym, przekazywanie z pokolenia na pokolenie i potwierdzenie prawdy tych wydarzeń, tych reguł działania Bożego w kolejnych pokoleniach. Łącznie z tym, że wstawiennictwo Abrahama po prostu okazuje się skuteczne. Po prostu dzisiaj i my, i wyznawcy judaizmu z największą czcią odnosimy się do patriarchy Abrahama jako wręcz ojca naszej wiary, czyli tego zawierzenia Słowu Bożemu, które do nas dochodzi właśnie, tak jak do Abrahama. To tyle może w ramach tej odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie, żebyśmy nie postrzegali ksiąg Pisma Świętego jako też takich właśnie jakby dyktowanych na ucho autorowi natchnionemu. On tak to spisał. Otóż księgi Pisma Świętego wyrastają z doświadczenia historycznego, rzeczywistego, konkretnych ludzi, prostych ludzi, prawda, ale też i uczonych, mędrców, proroków, wybitnych mężów Bożych i ostatecznie zatwierdzonych czy potwierdzonych przez doświadczenie wiary i życia całego ludu Bożego, najpierw ludu Izraela, a jeśli chodzi o Nowy Testament, przez lud Kościoła, przez właśnie wspólnoty Kościoła i to Kościoła powszechnego, nie tylko jednego Kościoła apostolskiego, prawda, Janowego czy Piotrowego, ale wszystkie Kościoły. I to jest tak zwana reguła kanoniczności ksiąg, właśnie, czyli rozpoznanie, że te księgi przekazują w sposób wiarygodny, rzeczywisty, prawdziwy doświadczenie, w tym przypadku apostołów, uczniów, jakie mieli z Jezusem z Nazaretu, z Jego osobą, z Jego krzyżem, zmartwychwstaniem. Tak należy rozumieć genezę ksiąg Pisma Świętego. Odsyłam Państwa do bardzo ważnego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, mianowicie prawda, natchnienie i prawda Pisma Świętego. Dokument wydany kilka lat temu. Miałem zaszczyt pracować nad nim w ramach pracy Papieskiej Komisji Biblijnej. Jest dostępny po polsku, ale też w Kanadzie na pewno po angielsku, prawda, czy po francusku. Radzę sięgnąć. Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Papieska Komisja Biblijna.
20 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Wraz z nami ksiądz profesor Henryk Witczyk oraz nasi drodzy radiosłuchacze. Halo, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Może powinienem zacząć od słów, przepraszam, że się ośmielam, ale spróbuję. Otóż rozmowa Boga z Abrahamem jest dla mnie przykładem na wytrwałą modlitwę, ale jest też przykładem na cierpliwość Pana Boga. I ta cierpliwość ośmiela człowieka w relacji ze swoim Stwórcą, ale jest także wyrazem nadziei na tą, powiedzmy, jakbym to nazwał, ocalającą postawę Boga wobec ludzkości. Jednak te wszystkie znamiona Bożej miłości należy przyjmować z wielkim uszanowaniem i w żadnej mierze ich nie nadużywając. I ta przebaczająca postawa Boga uświadamia mi, jak wielką wagę ma grzech, skoro tylko jeden Bóg może go wybaczyć. I jeszcze jedna myśl, że grzech Boga nie obraża, ale według mnie zasmuca, bo miłość, którą jest właśnie Pan Bóg, się nie obraża. Jeżeli jednak człowiek doświadcza bolesnych skutków grzechu, to jest to konsekwencją zejścia z Bożych dróg, a nie Bożą karą. Ale te bolesne skutki mogą lub są czynnikiem naprawczym w życiu człowieka. I w rezultacie przejawem Bożej miłości, bo Pan Bóg chce człowieka naprawiać. I dzięki tej miłości, która była posunięta aż do granicy śmierci, Bóg daje człowiekowi dar prawdziwego życia, prawdziwego, czyli tego doczesnego i wiecznego. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle, dziękujemy. Księże profesorze,
dziękuję
prosimy.
Dziękuję bardzo. Praktycznie tylko jedno bym dopowiedział, że to lekarstwo w postaci właśnie doświadczeń trudnych, tych konsekwencji grzechowych, trzeba się modlić. My jako bracia, siostry, gdy widzimy kogoś tak właśnie udręczonego swoimi grzechami, żeby rzeczywiście to lekarstwo zadziałało. To nie jest takie pewne, że taka właśnie świadomość tych strasznych konsekwencji mojego grzechu, tej niszczycielskiej siły grzechu, sama w sobie doprowadzi człowieka do nawrócenia, do usprawiedliwienia. Potrzebna jest właśnie moc Ducha Świętego, jego działanie na grzesznika właśnie, żeby tak jak na Syna Marnotrawnego, ta myśl, wstanę i pójdę do mojego Ojca, to nie bierze się jedynie z tego doświadczenia nędzy grzechu po prostu. To za mało byłoby. Jest potrzebne lekarstwo w postaci właśnie Ducha Świętego, który jest jako jedyny po prostu przewodnik zdolny, oczywiście duch, jest to Duch Chrystusa Zmartwychwstałego, ukrzyżowanego, w stanie wyprowadzić nas z tych nieszczęść, w które wchodzimy za sprawą naszych grzechów. A największym tym nieszczęściem jest oczywiście śmierć każdego z nas, prawda, której doznajemy. Jakkolwiek właśnie dla człowieka sprawiedliwego, wierzącego, śmierć jest bardzo podobna do śmierci Chrystusa, czyli zawierzeniem siebie ramionom Ojca, prawda? Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mojego, ale może być też śmierć, w której człowiek umiera przeklinając po prostu i siebie, i powiedzmy Pana Boga, w którego wierzy albo nie wierzy, prawda? Czy tę ideę, która jakoś zagościła w jego sercu. I stąd właśnie doniosłość tej modlitwy: Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, prawda? Bo człowiek sam własnymi sposobami, czy taką własną chęcią dobrą, czy doświadczając właśnie bolesnych skutków grzechu, nie do końca jest w stanie się wyzwolić z tej matni grzechu. Oczywiście mówimy o ciężkich grzechach, tych rzeczywiście rujnujących i zniewalających człowieka.
Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja, za przeprowadzenie nas poprzez liturgię słowa najbliższej niedzieli. Bóg zapłać.
Bóg zapłać Ojcu Dawidowi, Bóg zapłać wszystkim Państwu. Zapraszam do serdecznej modlitwy, modlitwą pańską. Niech nam towarzyszy to piękne wezwanie z psalmu 138. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich. Tą łaską Pana, która nas dalej kształtuje, tak jak w momencie stworzenia, jest właśnie Duch, o którym Pan Jezus mówił w Ewangelii. Duch od Ojca pochodzący, który nieustannie daje nam życie, pozwala nam żyć w miłości, pozwala nam modlić się, pozwala nam heroicznie ufać woli Bożej, nawet pośród wielkich, ciężkich przeciwności, tak jak te, które doświadcza naród ukraiński, czy inne narody razem z nim udręczone, utrapione, prawda, czy inne narody świata. Łaska Twoja, Panie, trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Modlmy się tymi słowami.
Amen. Niech tak się stanie. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był naszym gościem. Księże profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego.